Cześć Paweł.
Cześć Filip.
To jest chyba nasz ostatni odcinek, którego nie nagrywamy na żywo. Nie wiem, czy wiesz o tym, że to jest ostatni właściwie.
To się strach bać w takim razie, tak?
No, już nie będzie tych wszystkich powtórek. Nie no, tak naprawdę nie robimy powtórek. Gotowy na święta?
Bardzo dobrze, gotowy, przygotowany. Schaby uwędzone, jedzonko gotowe.
Dobra, a z rzeczy, które nie dotyczą przygotowań kulinarnych, czy w tamtym tygodniu działo się coś takiego, co wzbudziło twoje zainteresowanie?
A raczej smutek. No, projekt tej ustawy, którą minister Ziobro nam szykuje odnośnie ograniczeń dotyczących, no tak naprawdę wolności słowa w sumie w internecie. Nie wiem, czy słyszałeś o tym projekcie.
No on to przedstawia nie jako ograniczenie wolności słowa, tylko ograniczenie możliwości ograniczania wolności słowa, czyli ma to jednak służyć czemuś przeciwnemu, niż ty mówisz. Nie wiem, jak ty to zrozumiałeś.
Nie, no w dwie strony to było. Również jeżeli by cię naruszały w jakiś sposób te komentarze, to również można było podjąć interwencję do tych pełnomocników, właścicieli portali. Nie wiem, czy wiesz, zwrócić się do nich o interwencję. Ja wiem, że w jakim zakresie oczywiście jest tutaj moderowane są te poszczególne fora, tylko ja się po prostu boję, że ten sposób, który proponuje nam ministerstwo, może dążyć do pewnych nadużyć i instrumentalnego wykorzystywania tej instytucji. Po prostu ja nie wierzę w to, że tutaj jest to podszyte jakimiś dobrymi chęciami.
Z tego, co on powiedział na konferencji, zresztą w tamtym tygodniu, w czwartek, zresztą ten projekt jest prowadzony od jakiegoś czasu i wypowiadał się na ten temat pan wiceminister Piebiak w 2019 roku, to miałoby zmierzać do tego, żeby trudniej było portalom prowadzącym media społecznościowe, myślę pewnie Facebook i Twitter, no bo nic innego chyba polityki nie dotyczy, chyba, aby trudniej było tym podmiotom kasować wpisy albo blokować użytkowników, jeśli po prostu uznają, że dana treść jest niedopuszczalna. Czyli to, co na przykład Twitter robił z Donaldem Trumpem, kiedy blokował jego treści albo dodawał komentarz, że należy to sprawdzić. Nie znam szczegółów akurat tego komentarza, ale żeby zapobiec tego rodzaju sytuacjom. No i tu mówisz o tym, że to by było blokowanie wolności słowa, jakieś ograniczenie. Wiesz, w jakim sensie ja się zgadzam? W takim sensie, że rzeczywiście tak naprawdę to wolność słowa polega na tym, że te prywatne organizacje, czyli właściciel Twittera, właściciel Facebooka, on ma prawo na swojej platformie robić co chce. To znaczy ograniczenie polegało na tym, że jakiś zewnętrzny podmiot mówi mu usuwasz albo nie usuwasz w ramach swojej organizacji. Wprawdzie my jesteśmy klientami takiego jednego czy drugiego medium, no ale cóż, zaakceptowaliśmy regulamin. Jak się nam nie podoba, to nie musimy partycypować.
No ja się w tym pełni zgadzam, ale ja też czytałem o tej drugiej części, że jeżeli by miały w jakiś sposób naruszać cię, dotykać twoich dóbr osobistych, jakieś wpisy, to też mogłeś dążyć do tego, żeby one były pilnie usunięte w tym zakresie, w tym projekcie przynajmniej.
Ma być tak, jeśli ty chcesz, żeby dany wpis był usunięty i usunięty zostaje, to ta decyzja ma być podejmowana według obecnych założeń w ciągu 48 godzin. No to ty masz prawo odwołać się do sądu, który byłby sądem ochrony wolności słowa, byłby to sąd okręgowy, któryś z wybranych, nie wiadomo który, i on miałby rozpoznawać taką skargę na to zablokowanie czy niezablokowanie, jakąś tego rodzaju reakcję. Miałby to być wyspecjalizowany sąd ochrony wolności słowa. Więc chodzi o to, żeby poddać jakiejś państwowej kontroli działalność mediów społecznościowych.
No dobra, to okej. Okay. Przyjmijmy, że to jest, na tą kwestię patrzymy. Natomiast zastanawiam się, jak wielu sędziów musiałoby być w tym sądzie. No to może chodzi o zapewnienie etatów dla nowych sędziów, dlatego, bo no popatrz, to ma być coś na kształt tego sądu o ochronie wartości intelektualnej, prawda? I ten sąd, popatrz, ile jest wpisów w takim razie, to może być zapchany w taki sposób, że to będzie nie do zrealizowania.
Obawiam się, że to by wymagało poważnych zasobów kadrowych, albo jeśli odejście od modelu, który się w Polsce jednak powszechnie stosuje, że sędzia musi odpowiadać za bardzo wiele czynności pozaorzeczniczych, czyli poza tym, że wydaje decyzje procesowe, postanowienia, wyroki, zarządzenia, to też ma masę obowiązków w charakterze administracyjnym. No, w dużej mierze właśnie to te zarządzenia, o których wspomniałem, więc być może on by, ten sąd by został zorganizowany w taki sposób, że sędziowie mieliby więcej merytorycznych decyzji podejmować, a pozostałe byłyby już zrzucone na jakiś asystencki aparat. Może tak, ale rzeczywiście, masz rację, o tym nie pomyślałem, że jeśli popatrzeć na to, jak ogromna jest skala potencjalnych zgłoszeń do takiego sądu,
to może być zapchany i koniec roku statystyki w takim sądzie. Po prostu nie jestem w stanie sobie wyobrazić tej tytanicznej pracy sekretariatów i tego przerażenia w oczach protokolantów czy asystentów sędziów.
No właśnie. To jest
ciężka sprawa.
To jest kolejny temat, a to ja ci zaraz powiem, co ja na ten temat myślę. Uważam, że to będzie ciekawe dla naszych widzów, ale jeszcze w tym zakresie, w zakresie tej zmiany proponowanej, na razie wspomnianej bardziej przez pana ministra Zbigniewa Ziobro, pojawiła się koncepcja, o której kiedyś pisał czy mówił także pan profesor Adam Bodnar, a mianowicie pozwu ślepego. Bo często się zdarza, że osoba pomówiona, czy osoba, której dobra osobiste zostały naruszone w internecie, nie zda danych tego, kto naruszył te dobra osobiste. Więc powstał pomysł, żeby umożliwić osobie, której dobra osobiste zostały naruszone, wystąpienia z pozwem przeciwko osobie bez podania dokładnych danych tej osoby. No i potem odpowiednie organy miałyby obowiązek w jakiś sposób te dane ustalić. Czy policja na zlecenie sądu, bo mówimy o pozwie, więc o instytucji cywilnej, więc albo policja, albo jakiś inny organ, który taką osobę miałby ustalić pewnie przez IP, albo jakoś tak. No, co myślisz o takim rozwiązaniu? Pozwy ślepe tak zwane, przypomnę.
Znaczy, bardzo mi się podoba ta idea, bo rzeczywiście to rozwiązuje dla obywatela zwykłego, który nie ma takiego aparatu, jakie ma państwo, takich możliwości, takich technicznych możliwości, żeby ustalić, kogo ja mam pozwać, że nazwał mnie masonem, Żydem, czy w inny sposób, na przykład mówię, obraził, prawda? Czy obraził moją grupę. Nie wiem, kto to był, znam jego nick, a nie jestem w stanie ustalić, kto to był. To sposób ułatwienia mi pozwania takiego delikwenta jest dla mnie takim też dużym krokiem milowym do przodu.
A wiesz, co mi się jeszcze podoba w takim rozwiązaniu? Bo popatrz, co my robimy? Jak się okazuje, że nie ma ustalonej osoby, przeciwko której można by było wnieść pozew, bo nie jesteśmy w stanie ustalić jej danych, to co się robi? Składa się prywatny akt oskarżenia z wnioskiem albo skargę na policję i przecież istnieje możliwość, żeby sąd zlecił policji przeprowadzenie określonych czynności, w tym czynności polegających na ustaleniu personali w tej osobie.
A spotkałeś się kiedykolwiek w swojej karierze, żeby coś takiego wykorzystać, żeby ci się to udało?
Spotkałem się z ustaleniem takiej, w dwóch sprawach się spotkałem z ustalaniem przynajmniej IP i potencjalnych użytkowników tego urządzenia końcowego, z którego napisano konkretne wpisy, przy czym w jednej sprawie doszło do uniewinnienia, a to z tej przyczyny, że tych potencjalnych użytkowników było zbyt dużo. No i nie było pewności, kto napisał konkretny wpis, który na pewno był zniesławiający, ale w drugim przypadku doszło do takiego ustalenia. Ale no rzecz w tym, żeby jednak za takie wpisy, które ktoś wolałby jednak egzekwować swoje prawa na drodze cywilnej, czyli bardziej do tego właściwej niż pociąganie do odpowiedzialności karnej, to żeby to wykorzystywać, a nie iść od razu i powodować poruszenie tego aparatu na drodze karnej. To ja jestem temu akurat, to mi się podoba, to rozwiązanie. Właśnie przez to, że będzie wtedy można wykorzystać drogę cywilną, która jest do tego bardziej właściwa. Więc to jest fajne.
Oby zostało to doprowadzone, bo to naprawdę może być super rozwiązanie, naprawdę krok milowy w naszym wymiarze sprawiedliwości. No i znowu, że tak powiem, inicjatywa pana rzecznika, tak? Bo to pomysł rzecznika.
Rzecznik Praw Obywatelskich mówił o tym już od jakiegoś czasu. Oprócz tego, ja mówię o wydarzeniu, do którego doszło w tamtym tygodniu i to ty zacząłeś o konferencji, czwartkowej konferencji ministra sprawiedliwości, na którym on przedstawił ten pomysł powołania. On jest na etapie projektowania, no nie mamy teraz gotowych przepisów.
Powiedz mi, że coś dobrego właśnie minister sprawiedliwości wymyślił i on chce to wprowadzić teraz.
Tak, tak, to jest, to się pojawiło w tym samym
konferencji.
Tak, na tej samej konferencji, jako jeden pomysł, pozew ślepy, sądy ochrony wolności słowa. To jest taka konserwatywna, prawicowa koncepcja wolności słowa. Tak mi się wydaje przynajmniej, że to jest coś, co motywowało ministra, bo on się jawnie się odnosił do tego, że blokowane są niekiedy treści w mediach społecznościowych tylko z tego powodu, że te osoby, które zarządzają mediami społecznościowymi, mają wpływ na to, co się publikuje, a co się usuwa, co zostaje, pozostaje opublikowane, a co zostanie usunięte, no niekoniecznie mają w poważaniu wartości konserwatywne. I w związku z tym ten liberalizm obyczajowy i koncepcja mowy nienawiści to jest coś, co powoduje, że wiele wpisów strony prawej, tej konserwatywnej światopoglądowo zostaje usuniętych, bo ta lewa strona, bardziej liberalna, uważa, że jest to przejaw mowy nienawiści. Więc żeby temu, takie było uzasadnienie, żeby temu zapobiegać, miano by wprowadzić ten sąd ochrony wolności
słowa. Ty
znany
jesteś z tego, że masz większy poziom liberalnego podejścia do wolności słowa. Tu uważasz właśnie, że powinno być tak niczym chyba nieograniczona, z tego co mi się wydaje.
No poza groźbami.
No jasne, no to nie mówimy o popełnieniu przestępstw w tym zakresie, oczywiście.
Też można by je różnie definiować, ale rzeczywiście, no bo można też przecież znęcać się nad kimś słownie. To też jest... Nie mówię o formułowaniu wypowiedzi uwłaczających, o znęcaniu się psychicznym, o grożeniu popełnieniem przestępstwa. Ja mówię o tym, że w zależności od sfery, w jakiej się dana wypowiedź pojawia, żeby naprawdę bardzo wąski był ten katalog, w których możesz kogoś pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Odpowiedzialność cywilna to jest coś innego, bo ktoś może powiedzieć coś niedobrego o tobie i to mogłoby na przykład uderzyć w twoją reputację jako adwokata. Jeśli to jest nieprawda, no to masz prawo się bronić, no bo to jest twój zawód i chciałbyś swoje dobre imię, swoją renomę chronić na gruncie postępowania cywilnego. Ale to sąd cywilny waży trochę inne racje niż sąd karny. No nikt będzie tam wskazywał nikogo, co jest jednak no innego rodzaju odpowiedzialnością, dużo surowszą.
No ale finansowa przynajmniej odpowiedzialność, jakieś rekompensaty za...
Finansowa, no i oświadczenia.
I oświadczenia, tak? Które by przepraszały
przepraszam,
później.
Przepraszam X-a, Y-a za to, że powiedziałem nieprawdziwie, że jest on taki, owaki i że z tego powodu naruszyłem jego dobre imię i jakąś symboliczną opłatę. No różnie. No,
czyli tak pan minister Ziobro chce z dwóch stron bronić, tak? Tak to rozumiem. Wreszcie tak. No dobrze, to dajesz mi jakąś iskierkę nadziei.
Może zbliżasz się do Solidarnej Polski?
No, nie, jest mi bardzo daleko, ale to bardzo daleko od tego grupowania. No ale mieliśmy polityki nie wprowadzać. Tutaj.
Nie, no nazwę tylko, ale to wszystkim znaną wprowadziłem, natomiast kompletnie niepolityczny projekt i nie dlatego o tym mówimy.
Ale ciekawy, naprawdę, bo jestem pod wrażeniem rzeczywiście tego pozwu ślepego, bo nie zwróciłem na to uwagi, powiem szczerze.
Słuchaj, mamy grudzień. Już ostatnią dekadę, święta i chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, którą obaj znamy z praktyki, ale pewnie nie jest specjalnie znana osobom spoza wymiaru sprawiedliwości, spoza organu ścigania, no bo istnieje takie zjawisko jak chęć opanowania wpływu. Opanowanie wpływu to odnosi się do tego, że dobrze byłoby wszystkie sprawy, które zacząłeś w danym roku, które wpłynęły, zakończyć w ramach swojej instancji, w ramach swojej strefy odpowiedzialności, tak to nazwiemy. I ta chęć opanowania wpływu, która jest jednym z czynnikiem oceny merytorycznej pracy sędziów, prokuratorów, adwokatów, ona wywołuje według mnie czasem nieco karykaturalne skutki. Nie wiem, czy się zgodzisz, albo czy zaobserwowałeś w swojej pracy jakieś przejawy tego, że z powodu chęci zakończenia roku szybko, nagle obserwujesz jakieś nadzwyczajne działania ze strony prokuratury czy sądu.
Nie, przesadzasz. Ale tak poważnie mówiąc, to dzisiaj byłem na mediacjach i pani mediator pod koniec mediacji powiedziała do mnie tak: panie mecenasie, pan ma tak strasznie zmęczone oczy. Co się stało? Ja mówię, pani mediator, koniec roku. Koniec roku dla adwokata, statystyka dla sądu, statystyka dla prokuratur. Prokuratur zabija wymiar sprawiedliwości. I no niestety taka smutna jest prawda, że ta statystyka czasami no jakby skłania do szybkiego zakończenia jakiejś, tak jak powiedziałeś, tej w zakresie instancji odpowiedzialności swojej, w której jestem, trochę mając tak w tyle dokładność tego wszystkiego, tak mi się wydaje.
To o dwóch rzeczach ja bym chciał powiedzieć w takim razie. Pierwsza sprawa to jest ta miękka część i to, o czym mówisz, że jest sierpień, kończą się wakacje, wrzesień, październik, sprawy się toczą, wnosisz o odroczenie jakiejś rozprawy albo ktoś wnosi, no to się, to ta sprawa się odracza. Tak się to toczy nieśpiesznie. Ale przychodzi grudzień i nagle każdy wniosek o odroczenie jest traktowany jednak w kategoriach no, zamachu na niezawisłość.
Źle postrzegany, nazwijmy to delikatnie.
No, można sobie pożartować na ten temat, bo jakby wszyscy wiemy, tak w środowisku przynajmniej, jakie to powody o tym decydują, ale to jest jeszcze pół biedy, że tak, że ten miesiąc w roku, zresztą czerwiec jest przecież bardzo podobny, bo są też rozliczenia półroczne.
Dokładnie.
Że ten miesiąc w roku determinuje trochę chęć pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku, który się będzie raczej przyczyniał do przedłużenia postępowania, ale druga rzecz, którą zauważyłem kilka razy, jest dużo bardziej niepokojąca, bo zdarzyło mi się, że prokuratura sięgała po środki takie jak zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie wobec osoby, co do której toczy się jakieś tam postępowanie. Ona jest w obszarze zainteresowania, ale jeszcze nie była przesłuchiwana w tej sprawie w charakterze podejrzanego. Nigdy jej zarzutów jeszcze nie postawił. No i zbliża się takie zakończenie okresu statystycznego i przesłuchanie tej osoby, odebranie wyjaśnień, postawienie jej zarzutów jest ostatnią czynnością w sprawie. Normalnie wystosowane by do niej zostało wezwanie, przyjdź tu i tu czy tam określonego dnia, określonej godzinie, z dokumentem tożsamości, my ci tu przedstawimy zarzut i cię przesłuchamy w charakterze podejrzanego. A koniec roku zdarzało mi się to i to w przypadku osób o nieposzlakowanej opinii, z wyższym wykształceniem, niekaranych do tej pory i co do których nie istniały żadne powody, żeby myśleć, że dana osoba się nie stawi na przesłuchania, tylko wtedy można by ją było zatrzymać. Niestety bywało tak, myślę, że 3 lub 4 przypadki, których oczywiście nie wymienię z racji na to, że to są jednak indywidualne osoby, ale 3 lub 4 razy, jak sięgnę pamięcią, jak myślałem o tym, o czym ci powiem, to wydaje mi się, że no 4 bym wymienił z ostatnich 2-3 lat, w których zatrzymanie, czyli wejście policji o 6 rano, no i odtransportowanie do prokuratury w kajdankach było w mojej ocenie powodowane głównie, pewnie nie wyłącznie, ale głównie, no, był oczywiście powód, żeby przesłuchać taką osobę. To nie chodzi o to, że to były osoby ostatecznie niewinne, tylko chodzi o to, że...
Sposób.
No chodzi o to, że zatrzymano jednak niepotrzebnie.
No, no dobra.
To jest, wiesz, jednak innego rodzaju zdarzenie, kiedy się wysyła zawiadomienie, a innego, kiedy... Trochę się nagina przepisy o doprowadzeniu i zarządza się doprowadzenie po to, że masz tego człowieka szybciej, bo ci się kończy czas na to, żeby zamknąć sprawę.
No dobra, ja się zgadzam. Ale wiesz, my tak narzekamy na ten sposób tej statystyki zabija wymiar sprawiedliwości. Ale z drugiej strony tak sobie myślałem ostatnio, no to w jaki sposób, może nie, że zdyscyplinować organy, tylko w jaki sposób sprawić, żeby to nie ulegało rozwlekaniu niepotrzebnemu, bo z kolei brak tej statystyki mógłby doprowadzić do tego, że dane postępowania toczyłyby się, a to jeszcze mamy czas. Nie ma żadnej takiej cezury, która by w jakiś sposób mobilizowała czy to sądy, czy to prokuratury, czy policję do sprawnego funkcjonowania i działania. Z jednej strony ona jest potrzebna, ale z drugiej strony czasami no, nagina, delikatnie mówiąc, reguły kodeksów postępowania karnego.
No racja, są różne instrumenty. W postępowaniach cywilnych się stosuje tak zwaną prekluzję dowodową, czyli musisz zgłosić wszystkie twierdzenia, wszystkie dowody.
Ale w karnym postępowaniu tego nie możesz zrobić.
Nie możesz tego zrobić. Myślę, że...
I znów zasada zdrowego rozsądku po prostu.
Myślę, że tak, że pamiętam taki proces który toczył się przed Sądem Rejonowym w Bochni. Dotyczył on 5 albo 6 oskarżonych o całkiem poważne czyny, dlatego że były tam także rozboje. Czynów było około 10 i sędzia, który to prowadził, zrobił tak. W poniedziałek otwarł przewód sądowy, prokurator odczytał akt oskarżenia. Słuchaliśmy wszystkich podejrzanych. Wtorek, środa, czwartek słuchaliśmy świadków i biegłych. W piątek były mowy końcowe, wydał wyrok. Jedyny taki proces, który widziałem w swoim życiu. Od 2008 roku, kiedy zacząłem się pojawiać w sądach.
Znaczy ja wiem, znam sprawę, bo opowiadałeś i byłeś pod wrażeniem
Wyrok się utrzymał w mocy.
Racjonalności prowadzenia tego i sposobu. No widzisz, wcale nie byłbym przeciwny tak prowadzonym postępowaniom.
Nie wszystkie się da, bo niektóre są tak ogromne,
i tak skomplikowane, że się nie da.
Że się jasne, nie da, oczywiście.
Ale no większość, to taki tryb procesu amerykańskiego, nie? Bo to tak w Stanach Zjednoczonych chyba
ja
tak
nie wiem,
prowadzą.
Ja nie wiem, z czego to wynika. Być może wynika to z mniejszego zaufania do takiej intelektualnej sprawności, ja nie chcę nikogo obrażać, do intelektualnej sprawności ławy przysięgłych. Bo jeśli oni mają proces przed sądem, który jest jednak rzadkością, w tym sensie, że większość jednak rozstrzyga dealem z prokuratorem. Ale jeśli już dochodzi do procesu, to być może chodzi o to, żeby, bo to musi 12 osób być na bieżąco z czasem wielkim materiałem dowodowym. Tam jest wymagana jednomyślność, to jest nieproste. U nas to się trochę rozwleka, ale sąd ma cały czas akta u siebie, on sobie czyta te akta, w międzyczasie może protokoły sobie odświeżyć. To nie jest idealne oczywiście i ja też jestem zwolennikiem tego, żeby ten proces wyglądał tak jak w przypadku, który opisałem, czyli powiedzmy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, kilka sesji, zaplanowane czynności. To może być droższe, to trzeba też powiedzieć. Coś takiego, no bo musisz jakoś zareagować w sytuacji, w której ci się świadek nie stawi i wszyscy wtedy czekają, a masz 20 osób na przykład, albo 20, czasem masz 200 osób na sali, coś z nimi trzeba zrobić, nie?
No dokładnie.
Masz 3 godziny przerwy na przykład, bo świadek nie przyszedł, a następny jest na jakiś tam kolejny termin. No. Nieproste zagadnienie, ale to nie zmienia faktu, że to warto mówić o tym, że statystyka nie powinna być czynnikiem dominującym, ale masz rację, że powinna być istotna. Masz rację, że powinno się to liczyć, bo się to rozwlecze po prostu.
No właśnie, musi być jakieś coś, co by spinało rzeczywiście szybkie w sumie sprawne działanie tych sądów, bo bez tego to myślę, że no ciężko byłoby nam procedować dalej.
To co? Jedziemy dalej?
Jedziemy dalej.
Oprócz tych kwestii, które mówiliśmy teraz, mamy dzisiaj powiedzieć o rozporządzeniu sylwestrowym. Co robisz Sylwestra?
Siedzę w domu. Ale
czemu? Dlaczego? Prawo ci tego zabrania?
No tak, znaczy może nie prawo, tylko bym to nazwał akt bezprawia legislacyjnego. Taką nazwę bym wprowadził, ale ja i tak z psem wyjdę. 19.01, bo jestem przekorny czasami trochę, wiesz o tym, wyjdę z psem na spacer.
A czy wyprowadzenie psa...
Już informuję do Parku Krakowskiego.
A czy wyprowadzenie psa nie jest czynnością... dnia codziennego, taką, czy nie jest zaspokajaniem niezbędnych potrzeb dnia codziennego?
Czy moich nie, ale psa na pewno.
No właśnie.
Psa na pewno. Znaczy, nie, no na pewno jest to możliwe. Znaczy, może, dobra, wróćmy do tego.
Wróćmy, bo może nie każdy wie, jakie są ograniczenia, więc...
Więc przede wszystkim jednym z ważniejszych ograniczeń jest to, że 31 grudnia od godziny 19 zostaje wprowadzona godzina policyjna w Polsce. Do godziny 6 rano. Niektórzy się cieszą, ponieważ powiedzą, no tak, Sylwestra już nie wyjdziesz, nie będzie tak, że od drugiej jak miękiszon wychodzisz Sylwestra, tylko siedzisz do rana, do 6 i z kolegami spędzasz ten czas, a nie wychodzisz wcześniej. Natomiast rzeczywiście do 6 rano nie możesz się przemieszczać i zabierają ci możliwość przemieszczania się, czyli podstawową twoją wolność zagwarantowaną ci przez konstytucję. I znów zachodzi ten sam przypadek, o którym, że tak powiem, do znudzenia wałkujemy w tych naszych odcinkach, że po raz kolejny na podstawie bezprawia legislacyjnego naruszają konstytucję. No bo jeżeli chcą mi zabronić, odebrać moją podstawową wolność przemieszczania się, przebywania w określonym miejscu, to musi być to zrobione w formie właściwej, czyli ustawy. W obecnie obowiązującym systemie prawa coś takiego mogłoby być zrobione tylko i wyłącznie w chwili wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. W Polsce nie mamy stanu nadzwyczajnego. I nawet jeżeli jakiekolwiek ograniczenia naszej
Chyba tylko stan klęski żywiołowej, nie? No, w takiej sytuacji być. No, ale nadzwyczajny stan, oczywiście, konstytucyjny stan nadzwyczajny.
I w stanie wyjątkowym też. I znaczy w stanie klęski żywiołowej, przepraszam cię, tak, w stanie klęski żywiołowej, to ja się pomyliłem, tak. Natomiast ograniczanie tych naszych praw znowu jest zrobione w sposób niezgodny z konstytucją. Znowu nie jest ta ustawa, która z 2008 roku o zwalczaniu tych chorób zakaźnych mówi jedynie o ograniczaniu możliwości w przemieszczaniu się. Czyli idziesz na Sylwestra, idziemy na imprezę sylwestrową na 20, wychodzisz ty, za 3 minuty za tobą ja, oddalone o 100 metrów od ciebie. I to jest forma, oczywiście mówię to prześmiewczo, szyderczo, nie? Ale
bo jeszcze
jest...
mogę przyjść do ciebie na Sylwestra, uważaj.
Tak, tylnymi balkonami możesz przejść, będzie też fajnie. Wiesz, to jest sposób ograniczania, czyli na przykład odległość między ludźmi, sposób, jakim się, że nie możesz ze sobą chodzić, to jest sposób ograniczenia, ale ty nie możesz zakazać przemieszczania się w formie rozporządzenia.
Dobra, pozwól, że skomentuję najpierw, jeśli chodzi o to, o charakter tego zakazu. Rzeczywiście podstawą do tego rozporządzenia miała być ustawa o chorobach zakaźnych. Ona tam ma troszkę dłuższą nazwę, ale tak ją nazwijmy, bo wszyscy wiedzą, o co chodzi. I ona przewiduje, że można ograniczyć wolność człowieka poprzez ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się. Albo można nakazać określony sposób przemieszczania się, czyli sposób, czyli
tak jak mówiłem,
jak.
Dokładnie.
Jak się przemieszczać, a nie czy się przemieszczać.
No
czyli
dokładnie.
Na przykład w odległości co 100 metrów, albo co 3 metry, albo 5, a nie czy w ogóle możesz wyjść z domu. Więc tutaj nie ma podstawy prawnej. To jest zabawne, że tyle się już bawimy z tym tematem. Tylu wybitnych prawników komentuje to na bieżąco. Sposób, definicja tego, czym jest sposób, jest w miarę oczywista. Bo to nie jest tak, że w ustawie jest jakiś tajemny słowniczek, który słowo sposób definiuje inaczej niż rozumie się go w języku powszechnym. Sposób to jest jak. I cały czas jest ten problem najpierw z maseczkami, teraz z tym. Wiesz, ja się zastanawiam nad tym, czy to nie jest wyraz naszej kultury prawnej. Że to nie chodzi tylko o obecną administrację, ale tego, że u nas taka zasada, że jednak jak coś ma charakter moralnie uzasadniony, jak cel uświęca ten środek, to ta sprawiedliwość proceduralna sprawiedliwość, ale też poprawność procesu stanowienia prawa, to już jest takie...
Niepotrzebne.
Jak zmierza ku dobremu, jak realizuje to jakiś społecznie pożądany cel, to jak to jest zrobione, to nas to tak nie do końca interesuje. Ja też zauważam to poprzez... W procesie karnym na co dzień. To znaczy zdarza się tak, że są tendencje do pójścia drogą na skróty, jeśli organ, który ma najpierw oskarżyć, czyli prokurator albo sąd, który ma wydać wyrok, jest przekonany o słuszności swojego osądu, to tak, jeśli sumienie mu to dyktuje, innymi słowy, to on to zrobi, nawet jeśli to tak nie do końca się składa z dowodów. To przekonanie o słuszności jest daleko ważniejsze niż sprawiedliwość proceduralna. I wydaje mi się, że tutaj jest fundamentalna różnica między tym, jak my jesteśmy wychowani myśląc o prawie w Polsce, a tym, jak myśli się o prawie w świecie zachodnim. Zwłaszcza w świecie zachodnim ukształtowanym w dużej mierze przez tradycję anglosaską, gdzie ta sprawiedliwość proceduralna, rzetelność procesu, fair trial, gdzie te wszystkie kwestie związane z tym, aby proces dojścia do prawdy, dojścia do rozstrzygnięcia był taki rzetelny, transparentny, czytelny dla wszystkich uczestników. To jest zupełnie inny sposób myślenia o prawie, o procesie.
Ja myślę, że też to jest trochę ignorancja naszych rządzących, bo ja słuchałem wywiadu z panem ministrem Dworczykiem, gdzie właśnie jeden z redaktorów zarzucał mu, że wprowadzamy te ograniczenia w sposób taki, że one są niezgodne z konstytucją i że mówi o tym wielu wybitnych prawników. No co pan minister Dworczyk stwierdził, a my robimy to zgodnie z prawem. Tyle. Więc wiesz, no tu jest jakiś problem. Natomiast tam jest jeszcze jeden problem w tym rozporządzeniu, bo ja miałem taki chytry plan, że po Sylwestrze, na którego nie będę mógł się udać, udam się w podróż służbową do Zakopanego. Co prawda wezmę tam narty, ale będę tam służbowo. to znaczy będę negocjował jakieś w hotelu mojego kolegi, będę negocjował i przygotował mu projekty umów na wynajem boisk, które posiada. No ale niestety mój chytry plan chyba został prześwietlony dokładnie przez służby. No i niestety przez cały z połowę stycznia wszystkie hotele będą do tego 17 stycznia zamknięte na podróże służbowe.
No słusznie dobrze. Czy niesłusznie?
No poczekaj. No to mój dalszy chytry plan był taki, że skoro nie, to będę spał w samochodzie, ale na 2 dni pojadę do tego Zakopanego i pojeżdżę na nartach. No niestety dalsza część rozporządzenia sprawiła, że i na narty nie pojadę, bo stoki są zamknięte do 17 stycznia. I tutaj dwie kwestie chciałem poruszyć. Pierwszą. Przecież jest liczna grupa zawodowa, która nie będzie miała ferii na początku stycznia, tylko normalnie będzie funkcjonowała i pracowała. U mnie na ulicy, obok mnie jest hostel. I tam regularnie śpią pracownicy, którzy są, patrzę jakie busy podjeżdżają, widzę, pracują gdzieś na budowie. No to nie będą mogli teraz w hostelu spać. To gdzie mają spać? Czyli co, w takim razie branża budowlana ma stanąć? No absurdalne zupełnie rozporządzenia w tym zakresie. To ja nie wiem, czy chcą zupełnie, że tak powiem, brzydko mówiąc, już naprawdę zarżnąć naszą gospodarkę, bo do tego to zmierza.
To się przeniesie do szarej strefy, ale to jest...
Oczywiście, że to się przeniesie do szarej strefy, bo ja wiem, że niektórzy właściciele apartamentów w Zakopanem i tak je będą wynajmować.
Albo masz rodzinę w jakąś góralską.
Tak, i jedziesz do rodziny góralskiej, która ma hotel, a nie, to... Ja to rozumiem, ale rozumiesz absurdalność tego. I teraz zamknięte stoki. Popatrz, znów się dzieje to, co przedtem. Zamykamy lasy, otwieramy lasy. Zamykamy stoki, otwieramy stoki, zamykamy stoki. Popatrz się, jaką potworną stratę mają właściciele tych stoków. Rozpoczęli naśnieżanie. To są przecież kolosalne pieniądze. Wody, prądu, technicznych, znaczy tych pracowników. To jest nie do ogarnięcia. Straty, które oni poniosą. I zrobili nam 2 tygodnie ferii i w 2 tygodnie ferii i tak stoki są zamknięte. No to jest masakra dla mnie.
Ale mówisz o tym w kategoriach tego, że ktoś ci zabrania odpocząć i dobrze się bawić? Czy mówisz o tym raczej w takich kategoriach, że ktoś zakazuje zachowania, które jest niegroźne w kontekście, chcę się tu dobrze wyrazić, to zachowanie, czyli jazda na nartach, jest niegroźne, jeśli chodzi o transmisję wirusa, twoim zdaniem, chociaż inne zachowania, które są dużo groźniejsze z tego punktu widzenia, wciąż są dozwolone. Bo jakby ja tutaj widzę, że rzeczywiście nie ma takiej, tak, mnie się wydaje, że tutaj nie ma proporcjonalności między tymi, można chodzić do kościoła, można robić wiele rzeczy takich mimo wszystko, które
wejdź do galerii.
Ja na nartach nie jeżdżę, więc nie.
Żałuj. Bo to mój ukochany sport. W sumie jedyny, który tak naprawdę aktywnie uprawia, więc w tym roku będę bardzo gruby i będę bardzo rósł nie tam, gdzie trzeba. Ale za bardzo się dzieje w galeriach. Są pełne ludzi, natomiast wprowadzili jakieś obostrzenia, otwierając te stoki, że okej, godzimy się, otwieramy te stoki, ale zostały wprowadzone obostrzenia jakiejś ilości, odległości między ludźmi. I nagle przy mniejszej ilości transmisji tego wirusa, według danych, które podają, te stoki są zamykane.
Niezrozumiałe.
Ja nie widzę konsekwencji w postępowaniu.
Oni mówią o trzeciej fali, o tym, że skoro teraz opanowaliśmy liczbę przypadków przy stosowaniu znacznych ograniczeń, że jeżeli ludzie się przyzwyczają do tego, jeśli jakoś nie będzie zmiany i mówienie o nowych ograniczeniach, to one siłą rzeczy będą przez ludzi ignorowane, bo będą chcieli ludzie wrócić do normalnego życia i wtedy ten wirus wystrzeli już nie z poziomu 1000-2000 przypadków jak we wrześniu czy w październiku, tylko z poziomu 7-8 już tego nie opanujemy. Więc do mnie to trafia jako do obywatela, ale rzeczywiście nie jest to tłumaczone we właściwy sposób, że abstrahując od sposobu wprowadzania tych wszystkich ograniczeń. Ale nie chciałbym, żeby nam umknęła jedna rzecz, no bo pewnie ktoś sobie ogląda taki program, to co my tutaj mówimy i zadaje sobie pytanie, no to co zrobić, jak ja jednak wyjdę do sklepu o 23 w Sylwestra, bo sobie siedzę ze znajomymi i czegoś mi tam braknie, wody powiedzmy.
Ognistej?
Jak się zachować w takiej sytuacji? No albo...
Znaczy przede wszystkim to ja uważam, że należy nie przyjmować mandatu i pozwolić, żeby sąd rozpoznał tą sprawę. Ja uważam, że wprowadzenie tego to jest moja prywatna ocena.
Czyli nie wychodzić, ale jak już wyjdziesz,
znaczy,
nie
przyjmować. Co do zasady nie wychodzić, bo to jeżeli ma rzeczywiście ta... Ja rozumiem, tak jak mówię, rozumiem tak jak ty powiedziałeś, ideę. Rozumiem ideę i rozumiem moją odpowiedzialność taką ludzką, obywatelską. I okej, wyjdę z psem, ale z psem, prawda? No bo pies musi wieczorem wyjść na spacer i jest to okej. Natomiast no, nie będę chodził po rynku, nie będę szedł w kierunku rynku, żeby prowokować. Natomiast jeżeli rzeczywiście no, będzie potrzeba wyjścia do sklepu po wodę, ognistą albo zwykłą, to uważam, jeżeli nas policja zatrzyma, to po prostu nie przyjąć mandatu i wyjaśnić tą całą sprawę na etapie postępowania sądowego. I uważam, że sąd nie mógłby utrzymać czy wymierzyć kary w sytuacji, gdy no nie ma ku temu podstawy prawnej. No bo podstawa prawna jest źle w sposób, jak to nazwałem, bezprawiu legislacyjnym orzeczona, przygotowana.
Na pewno są bardzo istotne wątpliwości. Właściwie ja nie mam wątpliwości. Może tak. Wątpliwości są w tym sensie, że niektórzy argumentujący za tym rozwiązaniem przyjętym przez rząd mówią, że to jest w granicach delegacji. No ale istota polega na tym, że jest pewna hierarchia aktów prawnych, o czym mówiliśmy już wielokrotnie. Jeżeli ustawa mówi, możesz komuś ograniczyć sposób wolności, sposób przemieszczania się, sposób, to nie możesz mu zakazać przemieszczania się w ogóle. I tyle. Jeśli ograniczyłeś rozporządzeniem, to wykroczyłeś poza delegację. To jest nieważne. Więc masz rację, że opieranie odpowiedzialności wykroczeniowej na takim przepisie, no raczej wiesz, nie możesz też przyjąć na siebie takiej odpowiedzialności, że powiesz, że każdy sędzia orzeknie tak, jak ty mówisz, bo to jest trzeba powiedzieć jasno, nie? Że może się zdarzyć tak, że sędzia zinterpretuje przepisy inaczej. Konkretny przypadek może być rozstrzygnięty niekorzystnie dla danego człowieka, bo tu jest jednak czynnik ludzki.
Znaczy wiesz, i o tym, o czym ty mówisz, o czynniku ludzkim, to wiesz co, najbardziej żal mi jest tych policjantów.
No tak, bo oni są narzędziem w tym wszystkim.
Obiektywnie mówię, oni są narzędziem i będą musieli wystawiać i wielokrotnie natkną się na ludzi, którzy będą, no chcieli jednak wejść w polemikę. To jest naprawdę bardzo trudne w tym momencie dla nich.
Wiesz, wyjdą ludzie, którzy będą pijani i będą się awanturować. Na pewno tak. A jednak co ma zrobić taki policjant? No, jest trochę absurdalne byłoby wymagać od policjanta, żeby dokonywał tak zwanej rozproszonej kontroli konstytucyjnej w trakcie interwencji wobec pijanego gościa, który mu mówi, że on nie przyjmie mandatu. Nie? I on mówi, ma pan rację, to co uchwalił, to co przyjął rząd jest niezgodne z artykułem 51 Konstytucji.
I chodźmy odchodzi, razem nie? do sklepu, zakupmy wodę.
Rząd nie może tego zrobić, on ma pewne rozkazy i musi w granicach tego działać. Tak mnie się wydaje przynajmniej, że ten system jednak powinien się opierać na pewnej strukturze, co nie zmienia faktu, że jak ktoś nie przyjmie mandatu, w mojej ocenie ma duże szanse wygrania sprawy w sądzie.
Też mi się tak wydaje.
Coś tam jeszcze w tym rozporządzeniu jest takiego, co uważasz, że warto byłoby, o czym warto byłoby powiedzieć? Co...
Znaczy, znowu to samo, znów zamknięte są pewne branże, za wyjątkiem tej spożywczej i o dziwo, słuchaj, skoro jesteś na etapie remontu, będziesz mógł jeździć do IKEA tym razem. Będziesz miał dużo czasu, bo będą pewne ograniczenia, więc będziesz mógł jeździć do sklepu meblarskiego, bo one mają być otwarte. Natomiast mają być zamknięte galerie, za wyjątkiem sklepów tam spożywczych, chyba aptek, księgarni. Zastanawiam się właśnie, i tu mnie to też zastanawiało, dlaczego wprowadzili wyjątek do księgarni. Jestem bardzo bardzo pochwalam, żeby nie było, bardzo pochwalam, bo czytać trzeba.
Czytelnictwo spada, więc stwierdzili pewnie, że i tak księgarnie będą świecić pustkami, więc nie ma sensu, żeby...
Ale to może zrobię biznes właśnie, bo wiesz, wchodzisz do tej galerii tak przyzwyczajony, poszwędać się, kurczę, nie ma gdzieś, o, księgarnia otwarta, to i na Anusz coś kupisz. No może ten.
Może tak.
Będzie to ciekawe.
Jeśli ty wyczerpałeś temat rozporządzenia...
Już tak.
To wydaje mi się, że na tym możemy kończyć. I jeśli nie będzie jakichś nieprzewidzianych wydarzeń, to następnym razem spotkamy się już na żywo, do czego musimy się też przygotować. Te przygotowania trwają już od jakiegoś czasu, a także uważajcie. Ale pracujemy nad tym, żeby ten kanał był ciekawszy i żeby też grupa funkcjonowała. To co? Życzymy teraz wszystkim bezżargonianom i bez żargonianką. Wszystkiego najlepszego, tak?
Tak, to ja życzę tak, wesołych świąt. Uważajcie na zagubionego wędrowca, bo może być to dzielnicowy, który będzie chciał przeliczyć ilość osób siedzących przy stole, ale wesołych świąt, takich pełnych rodziny, nawet tej małej, i tego wam wszystkiego dobrego życzę.
To ode mnie wszystkiego dobrego na święta. Widzimy się dopiero w nowym roku, więc także wszystkiego dobrego w 2021, aby udało się nam przejść przez kolejny rok w dużo lepszej kondycji niż ten 2020, który dla wszystkich był ciężki. Do zobaczenia. Cześć.
Cześć.